Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. I dzisiaj przeniesiemy się do Azji, konkretnie do Azji Południowo-Wschodniej, a jeszcze konkretniej do Singapuru, w którym mam wrażenie jeszcze do tej pory nigdy nie byliśmy. Opowiem Państwu o bardzo dziwnej sprawie kryminalno-kulinarnej, takiej sprawie, która w swoim czasie w Singapurze wywołała małą pańkę i zrobiła sporo zamieszania, a jest z kilku powodów intrygująca i ciekawa. Ale zanim do tego przejdziemy, no to ja tradycyjnie wspominam o Fundacji Pogoń Ruska, fundacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom i która robi mnóstwo dobrej roboty. Jakie konkretnie, to możecie Państwo sprawdzić po prostu zaglądając na ich Facebooka. Oni tam dają sprawozdania ze swojej działalności, co kupują, gdzie zawożą i dlaczego. No i ja po pierwsze zachęcam do tego, żeby ich wesprzeć pieniążkami. Tutaj naprawdę to nie muszą być wielkie kwoty. 5-10 zł może też robić różnicę, czy po prostu robi różnicę. No a jeśli nie możecie ich wspomóc finansowo, no to like, obserwowanie, no to też jest pomoc, bo no, dzięki temu się da do większej ilości osób dotrzeć. Więc Pogoń Ruska zachęcam do obserwowania, do pomocy, do wspierania finansowego. A jeśli chodzi o kolejny stały punkt programu, czyli kącik literacki, to mam dla Państwa dzisiaj dwie książki. Dwie książki i też książki, które się dzieją w takich mniej oczywistych zakątkach świata. Dobra, ale zacznijmy od... Po prostu będę mówił, o jakie książki chodzi. Więc po pierwsze przychodzę do Państwa z Furią Alexa Michaelidisa. To jest brytyjski autor, ale greckiego pochodzenia, czy Grek mieszkający w Brytanii. Okej, już widzę, na skrzydełku jest jego życiorys, urodzony na Cyprze w grecko-angielskiej rodzinie. Alex Michaelides bardzo zasłynął także w Polsce, bo to był wielki hicior książką Pacjentka. No i to był bardzo fajny, bardzo sprytnie wymyślony kryminał z jednym genialnym twistem, więc też nieśmiało polecam. Warto przeczytać, bo to bardzo przyjemna książka w czytaniu. Potem były Boginie, nad którymi, no, spuśćmy zasłonę milczenia. No i wrócił teraz Michaelides z Furią. No i Furia to jest książka, w której znowu wrócił do formy. Bardzo dobra, bardzo ciekawa, zabawna, lekka. Taki, rozumiecie Państwo, kryminał, który nie chce być niczym innym, nie udaje niczego innego, który nawiązuje twórczo do klasyki gatunku i jakby dostosowuje tą klasykę, czy te wzorce klasyczne do współczesnych realiów, do wrażliwości współczesnego czytelnika. Ale dobra, o co chodzi? Chodzi o to, że jest sobie była gwiazda filmowa Lana Farrar, która w pewnym momencie swojego życia organizuje wyjazd na grecką wyspę razem ze swoimi przyjaciółmi, gdzie tam mają spędzić uroczy weekend. Jedzie z nią jej syn, jedzie z nią jej mąż, jadą najbliżsi przyjaciele, łącznie tam bodajże 7 osób, plus tam chyba 2 osoby z obsługi tej wyspy, które się zajmują ją posiadłością. No i oczywiście ta wyspa z powodu warunków pogodowych nagle zostaje odcięta od świata. No i co się okazuje? No okazuje się, że ktoś ginie. Więc no, naprawdę mamy taką klasyczną sytuację jak z książek Agaty Christie. No i mamy opowieść o tym, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło, bo ta historia dzieje się nie tylko na tej greckiej wyspie, ale też dzieje się w Wielkiej Brytanii, gdzie no, dowiadujemy się, co się dokładnie dzieje, co łączy tych wszystkich bohaterów, jakie są ich relacje. Tam oczywiście są jakieś tajemnice z przeszłości, jakieś wzajemne pretensje, konflikty, różne skomplikowane historie i to wszystko nam Alex Michaelides przedstawia w Furii. No i dąży to finału bardzo satysfakcjonującego. Więc tak jak mówię, bardzo przyjemny, fajny kryminał. Taka dobra rozrywka, więc bardzo polecam. Po prostu mi się to z ogromną przyjemnością czytało, bardzo dużą frajdę mi Alex Michaelides w swoją furią sprawił, więc polecam. Druga książka, o której chciałem Państwu opowiedzieć, teraz sobie zdałem sprawę, że trochę podobna w zamierzeniach, to jest, ale równocześnie zupełnie inna. Ok, zaraz to spróbuję wyjaśnić. To jest książka pod tytułem Sarek Ulfa Kvenslera. Czym jest Sarek? Tytułowy Sarek to jest jakiś taki region i park narodowy w Szwecji, gdzieś daleko na północy. Ja oczywiście po czytaniu tej książki od razu uruchomiłem Google Earth, zacząłem oglądać, jak to wygląda, topograficznie oglądać zdjęcia. No i oczywiście to jest jakieś totalne pustkowie, park narodowy, gdzie nie ma nawet wytyczonych szlaków, gdzie teren do wędrówki jest bardzo trudny i tam trzeba być naprawdę wyćwiczonym turystą. No i oczywiście, jak Państwo się domyślacie, tam dzieje się akcja, tam trafiają bohaterowie powieści Sarek, a jest to trzech przyjaciół, dwójka kobiet i jeden mężczyzna, do których, czyli Milena i jej chłopak, no jej przyjaciółka Anna, no i do nich w ostatniej chwili dołącza tajemniczy Jacob, no i właśnie on nalega, bo plany mieli inne, żeby jednak pojechali do Sareku i wyruszają w czwórkę w tą trudną wędrówkę, no i znowu dzieją się różne dziwne i niepokojące rzeczy. No i teraz tak, w porównaniu do Furii, która jest taką powieścią lekką, powiedziałbym przyjazną, Sarek jest dużo poważniejszy. To jest konkretny thriller psychologiczny z naciskiem na słowo psychologiczny, gdzie są pogłębione portrety bohaterów, pogłębione relacje między nimi i widzimy taki dramat, który właściwie z każdą stroną narasta. No i prowadzi do jakiegoś, no do czego prowadzi, to Państwu nie opowiem, ale no możecie domyślać się, że tam się dzieje. No i jest w tym obserwowaniu tego, tej narastającej grozy, tego narastającego dramatu coś, co sprawia, że my czujemy, że to nie skończy się dobrze, ale nawet wiemy, że nie skończy się dobrze, bo tutaj ta książka właściwie zaczyna się od scen przesłuchania. I już wiem od razu, skoro przysłuchuje policja, tam się wydarzyło coś złego, ale nie wiemy dokładnie co i dlaczego, więc czujemy, wiemy, że tam się wydarzy coś złego i obserwowanie, jak ta historia do tego zmierza, no jest hipnotyzujące, więc też taka książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie właśnie tym też, tymi postaciami bohaterów i tym, jak ta akcja jest poprowadzona, no i tym, że czuć ten Sarek, czuć tą pustkę, czuć to opuszczenie tych bohaterów i to, że oni nagle znaleźli się, no ludzie z XXI wieku, na totalnym pustkowiu, gdzie mogą liczyć tylko na siebie i w takiej sytuacji, kiedy dzieje się coś złego, kiedy no jedna na przykład osoba okazuje się nie do końca tym, kim myślimy, że była, no dzieją się rzeczy straszne. Więc Sarek Ulfa Kvenslera to wydało wydawnictwo Marginesy, czyli to wydawnictwo, które mnie wydaje. Też bardzo polecam. No, mrozi krew w żyłach, trzyma w napięciu. Bardzo fajna rzecz. Dobrze, a teraz już przechodzimy do dzisiejszej sprawy i przenosimy się do Singapuru. I teraz tak, to będzie Singapur, więc tam się pojawi dużo nazwisk, których ja pewnie nie będę potrafił dobrze przeczytać. Za wszystkie swoje błędy oczywiście serdecznie przepraszam. Okej. Zaczęło się 9 stycznia 1987 roku. Detektyw tamtejszej policji, V. Alagmalai, był zawalony robotą. W pewnym momencie odezwał się jego pager. Jeden z informatorów detektywa prosił go o pilne spotkanie. Alagmalai niechętnie, ale zgodził się na nie pójść. Potem pożałował, bo historia, którą usłyszał, była tak niewiarygodna i dziwna, że wydawała się być wytworem fantazji kogoś niespełna rozumu. Był tylko jeden problem. Informator, który mu ją opowiedział, był jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników i jeszcze nigdy go nie zawiódł. Detektyw Alagmalai poszedł do swoich przełożonych, przedstawił im sprawę, a ci, chociaż też byli sceptyczni, po krótkim namyśle nakazali mu wszcząć śledztwo. Co takiego usłyszał detektyw Alagmalai od swojego informatora. Otóż dowiedział się, że niejaki Ayakano Marimoto został zamordowany. No i to jeszcze nie było takie dziwne. Singapur to jest takie małe, gdy dla Państwa, którzy nie wiedzą, małe miasto, państwo na południowym skraju Półwyspu Malajskiego. Państwo bardzo bogate, no i państwo, które słynie też z tego, że jest bardzo bezpieczne. Ale nawet w nim dochodzi do drastycznych zabójstw. Więc o ile samo zabójstwo, samo morderstwo nie było niczym dziwnym, bo to się nawet w Singapurze zgadza, no to szokujące było to, co się wydarzyło później. Otóż ciało Ayakano Marimoto, przynajmniej według policyjnego informatora, zostało pocięte na drobne kawałki, a potem sprawcy przygotowali z niego curry. Ala Gamalaj zaczął od tego, żeby sprawdzić domniemaną ofiarę. Dowiedział się, że Ayakano Marimoto był pracownikiem jednej z instytucji rządowych i zajmował się utrzymaniem domków letniskowych w Changi. To jest dzielnica Singapuru, która znajduje się na wschodnim krańcu tego miasta, państwa. Sam Ayakano Marimoto mieszkał w domu z trójką dzieci niedaleko kościoła prezbiteriańskiego na Orchard Road. 18 grudnia 1984 roku jego żona Nagarata w Wali Ramiach zgłosiła jego zaginięcie. Powiedziała, że jej mąż miał wyjechać 6 dni wcześniej do Genting's Highlands w Malezji. No i nigdy z tego miejsca nie wrócił. W wielkim skrócie, Genting Highlands to takie malezyjskie Las Vegas, pełne hoteli oraz kasyn. I to właśnie te ostatnie miał odwiedzić Marimoto. Co się z nim później stało? Nie wiadomo. Detektywowi udało się ustalić, że Marimoto faktycznie miał hazardowe długi. Krótko przed domniemanym wyjazdem pożyczył od swojego pracodawcy $600. Mówił, że zamierza je przeznaczyć na przybory szkolne dla swoich dzieci. Pozornie więc wszystko się układało w jakąś taką spójną całość. Hazardzista z długami, dodatkowo się zapożycza, jedzie do kasyna, żeby spróbować się odegrać. Najprawdopodobniej ponosi klęskę, traci wszystkie pieniądze, a potem być może popełnia samobójstwo. Takie historie się zdarzają i zdarzały. Tutaj jednak coś detektywowi Alagmalajowi nie grało. Po pierwsze, wyglądało na to, że Marimoto zapożyczone pieniądze faktycznie kupił te przybory szkolne dla swoich dzieci. Po drugie, wypełnił wniosek urlopowy. Chciał rozpocząć wypoczynek 21 grudnia. Dlaczego w takim razie wyjechał do Malezji 12 grudnia, czyli 9 dni wcześniej? Coś tu po prostu nie miało sensu. Natomiast żona Marimoto podtrzymywała swoje zeznania z 1984 roku. Powiedziała, że jej mąż ciągle jest zaginiony i od 5 lat nie miała od niego żadnej wiadomości. Policja rozpoczęła intensywne dochodzenie. Przysłuchano ponad 30 osób, które mogły mieć wiedzę o sprawie. W ten sposób wytypywano wstępnych podejrzanych. Detektyw zainteresował się również swoim informatorem. Chciał wiedzieć, skąd mężczyzna dowiedział się o całej historii. No i informator był domokrążcą, prawda okazała się trywialna, bo mężczyzna wyznał, że o wszystkim zadecydował przypadek. Po prostu usłyszał pewnego człowieka, który przechwalał się w barze tym, jak zabił Marimoto i potem zrobił z niego curry. No i tym człowiekiem był brat żony Marimoto. 23 marca 1987 roku policja weszła wczesnym rankiem do domu 8 podejrzanych i wszystkich ich zaaresztowała. Byli to kolejno wdowa po Marimoto, czyli Nagarata Wali Ramiach, jej matka Kamachi Kirishanasama, jej trzej bracia, i teraz będzie bardzo trudne imię i nazwisko, Rata Krishnana Ramayach, kolejny brat to był Shanmugam Chandra i Bala Krishna Ramiach, oraz zatrzymano także ich żony. Bala Krishna Ramiach pracował jako rzeźnik. Z kolei Ramayach był dozorcą domków letniskowych należących do Ministerstwa Finansów, a Shanmugam Chandra opiekował się prezbiteriańskim kościołem na Orchard Road, czyli tym kościołem, który znajdował się tuż obok domu Marimutu. Po dwóch dniach przesłuchań jedna osoba pękła i wyznała całą prawdę. No i według tej osoby do morderstwa doszło 12 grudnia 1984 roku. Trzej bracia zaprosili swojego szwagra do kwatery w kościele prezbiteriańskim. Następnie przez cały dzień z nim pili, także w nocy był on właściwie już zupełnie nieprzytomny. Wtedy mężczyzna został zabity za pomocą żelaznego drąga. Kilka razy uderzono tym drągiem go w głowę. Później jego ciało zostało pokrojone na jak najmniejsze kawałeczki i ugotowane w wielkim garze z ryżem i curry. Następnie bracia przerzucili to makabryczne curry do kilku worków ze śmieciami i porozrzucali je po całym mieście. Po co w takim razie przygotowywali to dziwne curry, skoro od początku zamierzali je wyrzucić? No więc chodziło o to, żeby zmylić kogoś, kto z ciekawości zajrzy do worków. Tak, ktoś, kto je znajdzie, otworzy, w środku zobaczy resztki jedzenia i odłoży, a nie ludzkie ciało. To była jedna z najbardziej niezwykłych i dziwacznych spraw, jakimi kiedykolwiek zajmowała się i jakie rozwiązała policja. Niezwykła, ponieważ szczątki nigdy nie zostały odnalezione, a mężczyzna nigdy nie został zgłoszony jako ofiara morderstwa. Dziwaczna z powodu sposobu, w jakim pozbyto się ciała, opowiadał później w prasie Jagit Singh, dyrektor Departamentu Dochodzeń Kryminalnych singapurskiej policji. Ostatecznie przed singapurskim sądem stanęła szóstka zatrzymanych. Nagarata oraz jej trzech braci zostało oskarżonych o morderstwo. Natomiast ich matka oraz żona jednego z braci za podżegnanie do zabójstwa. Jaki był motyw zbrodni? Według śledczych Ayakano Marimutu miał problemy z hazardem i alkoholem. Stosował też wielokrotnie przemoc wobec swojej żony. Jej bracia postanowili bronić siostry i dlatego zamordowali jej męża. Problemy śledczych zaczęły się jednak przed samym sądem. Sama rozprawa podobno trwała zaledwie 12 minut. Okazało się, że oskarżyciel nie dysponuje właściwie żadnymi dowodami. Nie było żadnych bezpośrednich świadków zbrodni. Nie udało się znaleźć narzędzia zbrodni ani garnka, w którym potem niby ugotowano ofiarę. Nie znaleziono nawet samego ciała. A także żadnych innych dowodów, które wskazywałyby na winę oskarżonych. No i tutaj Państwo pewnie przypomną mi o tej jednej osobie, która przyznała się do wszystkiego, przyznała się do winy. Natomiast problem z tym polega na tym, że do dzisiaj singapurska policja nie ujawniła, kim ta osoba była. I no pomimo tego, że minęło już tyle lat od tej sprawy, do dzisiaj tego nie wiemy. Cały ten proces toczył się przed widownią złożoną z 200 osób. Wśród tych 200 osób było też 25 krewnych oskarżonych. No i sprawa budziła zresztą tak duże zainteresowanie, że nie wszyscy chętni zmieścili się wtedy na sali sądowej. No i w tej sytuacji, kiedy sam prokurator informował, że nie mają wystarczających zarzutów, sąd zdecydował się na ich, jak sam prokurator mówił, że nie mają wystarczających dowodów, no to sąd zdecydował się na oddalenie zarzutów. Co jednak ważne, oddalenie zarzutów nie jest jednoznaczne z uniewinnieniem. W Singapurze, jak w wielu innych państwach, stosuje się zasadę, że nikt nie może być sądzony dwa razy za to samo przestępstwo. No i oddalenie zarzutów oznacza, że policji daje się szansę na to, żeby zdobyć nowe dowody. No i jeśli te dowody zostałyby zdobyte, to prokurator mógłby jeszcze raz posadzić całą szóstkę na ławie oskarżonych. Zresztą prokurator Ang Sing-tek powiedział, że policja dalej będzie prowadziła śledztwo, no a oskarżenie ma zamiar w przyszłości całą tą szóstkę o morderstwo oskarżyć. Co się wydarzyło po tym posiedzeniu, no to jest też bardzo ciekawe, bo kobiety, które były oskarżone, zostały zwolnione do domów, natomiast trzej bracia natychmiast po opuszczeniu budynku sądu zostali znowu zatrzymani. Następnie spędzili w areszcie bez postawienia jakichkolwiek formalnych zarzutów aż 4 lata do 21 czerwca 1991 roku, no i wtedy ich zwolniono bez żadnych warunków i bez żadnego wytłumaczenia. Po uwolnieniu pojechali na plażę w Changi, tam weszli do morza, żeby zmyć z siebie więzienny brud, no i to był podobno taki typowy rytuał dla osób opuszczających cele w Singapurze. Następnie założyli czyste ubrania, co miało symbolizować nowy początek w ich życiu i poszli się pomodlić, a następnie wrócili do swoich rodzin. Do dzisiejszego dnia nie wiadomo, co się dokładnie stało z Ayakanu Marimutu. Nikt nie został skazany za jego domniemane zabójstwo, nie udało się odnaleźć ciała. Jego zaginięcie jest jedną z największych tajemnic singapurskiej kryminalistyki, a morderstwo Kerry obrosło legendą. Chociaż, jak w każdej legendzie, nie wiadomo, ile jest w niej prawdy. Dzisiaj jest dla nas nowy dzień, chcemy myśleć tylko o przyszłości. Nasze rodziny dość wycierpiały, powiedział Rata Krishnan Ramayach, kiedy był pytany przez dziennikarzy o morderstwo w dniu, kiedy wyszedł na wolność. No i teraz tak, nie wspominałem na początku, jak zacząłem mówić o tej historii, że ona wywołała taką małą panikę w Singapurze. No i faktycznie tak było, bo kiedy wyszło na jaw, że ciało zostało niby ugotowane i wymieszane z Kerry, no to wielu ludzi było przerażonych, że kupując Kerry u jakichś ulicznych sprzedawców mogli zjeść Kerry z ludzkim mięsem. To oczywiście nie była prawda, bo nawet gdyby zakładając, że ta historia tak się wydarzyła, jak policja uważała, no to to Kerry służyło po prostu do pewnej zmyłki, a nie było nikomu sprzedawane ani serwowane. Ta sprawa miała jeszcze swój epilog w 1995 roku, bo na podstawie tej historii Television Corporation of Singapore stworzyła kilka odcinków serialu Dr. Justice, w którym opowiadano o prawdziwych sprawach kryminalnych. No i o tym serialu napisała singapurska gazeta The Straits Times. No i w tym momencie cała szóstka oskarżonych postanowiła oskarżyć tą gazetę i zażądać odszkodowania. No właśnie, i od gazety, i od telewizji. Twierdzili, że zostali przez te media zniesławieni, ponieważ zarzucano im dokonanie morderstwa, no, którego nie popełnili. Sąd jednak oddalił ich pozew, twierdząc, że dziennikarze podali po prostu same fakty. Więc to była ta sprawa singapurska. Natomiast w ramach pewnej kryminalnej ciekawostki muszę Państwu powiedzieć, że Kerry jako, nie wiem, atrybut zbrodni, czasami jako narzędzie zbrodni, pojawia się w wielu sprawach, w wielu zakątkach świata. Kilka takich historii ku mojemu zaskoczeniu zebrałem. Natomiast to nawet nie jest jedyne morderstwo Kerry w regionie, bo podobną nazwą określano sprawę, do której doszło w Malezji w roku 2004. Tam przed sądem postawiono Shaminę Bano Mohamed Farahuke oraz jej kuzyna Javeda Akhta Abdullah Wahida. No i oskarżono ich o wspólne zamordowanie męża kobiety Rejaza Ahameda Marufa. Maruf był dyrektorem zarządzającym fabryki zajmującym się recyklingiem plastiku. No i mężczyzna został uduszony w swoim własnym domu w godzinach od 3 do 5 nad ranem. Miał to zrobić Javid Akhta Abdullah Wahid, podczas gdy żona mężczyzny przytrzymywała swojego męża. Następnie wspólnie pogrzebali jego ciało w przydomowym ogrodzie. Nazwa morderstwo Kerry wzięła się stąd, że według pierwszych doniesień Rajes został najpierw nakarmiony przez kobietę Kerry, w którym znajdował się silny środek nasenny. Późniejsze badania jednak nie potwierdziły, żeby mężczyzna został przed śmiercią odurzony. Co ciekawe w tej sprawie, jednym z głównych dowodów były zeznania dzieci pary, bo dwie córki, oni mieli tam łącznie czwórkę dzieci, ale dwie córki zgodnie przyznały, że widziały matkę i jej kuzyna, jak zabijają ich ojca, a potem zakopują jego ciało. No to jej kobieta oczywiście się broniła, mówiła, że ona nie zabiła męża, wręcz przeciwnie, próbowała mu pomóc, ale została zastraszona przez kuzyna, któremu towarzyszyło jeszcze dwóch innych mężczyzn. Z kolei Javid, który był zatrudniony w fabryce zarządzanej przez Rajeza, twierdził, że nie miał żadnego motywu, żeby zabijać ofiarę. Został wezwany do domu przez kuzynkę, no i kiedy do tego domu przyjechał, Rejas już nie żył. Kobieta poprosiła go, żeby pomógł jej ukryć ciało, no i to właśnie, i tylko to zrobił. Malezyjski sąd uznał jednak te wyjaśnienia za nieprzekonujące i ostatecznie skazał i Shaminę, i Javida na karę śmierci w roku 2014. Shamina podobno przyjęła ten wyrok w milczeniu, Javid natomiast był szczerze zaskoczony. Dobrze, to była dzisiejsza sprawa z Singapuru. Za dwa tygodnie, no właśnie, trochę mnie kusi, żeby zabrać Państwa do Indii, bo tam się też wydarzyła pewna ciekawa sprawa, ale chyba zostaniemy jeszcze w Singapurze i trochę Państwu o tym Singapurze opowiem, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Ja mam takie dwie sprawy na oku, no ale już nie będziemy uprzedzać, więc chyba za dwa tygodnie ciągle Singapur. Dobrze. Ja bardzo dziękuję za Państwa czas. Przypominam o tych dwóch książkach, o których dzisiaj mówiłem, bo obie są warte Państwa uwagi, czyli Furia Alexa Michaelidisa, bardzo dobry, taki lżejszy kryminał nawiązujący do klasyki gatunku, świetna zabawa, i trochę cięższy, trochę poważniejszy Sarek Ulfa Kvenslera. Przypominam też o Fundacji Pogoń Ruska, żeby ich wspomóc czy lajkami, czy pieniążkami. Raz jeszcze 5-10 zł też robi różnicę. Ja już po raz kolejny, po raz drugi dziękuję za Państwa czas. Jeśli podoba się Państwu ten podcast, lajkujcie go, szerujcie, dzielcie się nim, komentujcie. Będę za to wszystko bardzo wdzięczny. A teraz już żegnam się z Państwem. Życzę miłego tygodnia. To była Zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Mielasz.